Twoje radio.
Dobry wieczór, tu Agnieszka Tatarynowicz. Jak co wtorek spotykamy się, aby porozmawiać w Twoim radiu w programie Poznajmy się. Założeniem programu Poznajmy się jest oswojenie naszych słuchaczy z tematem niepełnosprawności. Poznać słuchaczy z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a gdy się pozna to, co nieznane, łatwiej się to akceptuje, przestajemy się tego bać. I dziś spróbuję wraz z moim gościem właśnie to zrobić. Mój gość podpowie, jak postępować, rozmawiając z opiekunami osób z niepełnosprawnościami, jak traktować osoby z niepełnosprawnością, porozmawiamy, jak reagować i czy reagować na zachowanie osób z niepełnosprawnością. Takie kompendium na temat niepełnosprawności do wysłuchania dla wszystkich. A dzisiejszym moim gościem jest doktor nauk społecznych, pani Agata Hillman, pracownik badawczo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Psycholog, zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną dzieci z zaburzeniami centralnego układu nerwowego w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Również magister socjologii, pedagog, specjalista diagnozy i terapii pedagogicznej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Pani Agato, dlaczego osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie stykają się z tak różnymi reakcjami, czy to z nadmierną litością, współczuciem, a z drugiej strony z zupełną obojętnością i ignorowaniem. Skąd takie skrajne uczucia wobec osób z niepełnosprawnością i ich rodzin?
W perspektywie historycznej wiemy, że te postawy wobec osób z niepełnosprawnościami przybierały często też takie bardzo skrajne formy destrukcyjne, na przykład eksterminacja, ale również wykluczanie, odrzucanie, izolacja, niechęć, stygmatyzacja, dewaluacja, brak akceptacji, czy wreszcie litość. Badania nad postawami wobec osób z niepełnosprawnościami wykazują, że często te reakcje po prostu wynikają ze stereotypów i stereotypy to takie uproszczone przekonania na temat wszystkich ludzi z danej populacji, czyli tutaj na przykład wobec wszystkich osób z niepełnosprawnościami, z jakąś cechą, z jakąś konkretną niepełnosprawnością. I taka nadgeneralizacja zawiera pewne nieprawdziwe ustalenia na temat możliwości osób z niepełnosprawnościami. Te przekonania wpływają na zachowania, czyli na te reakcje. Brak wiedzy o rzeczywistych możliwościach i o rzeczywistym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami i też brak uczestniczenia w takich sytuacjach na co dzień, w jakiejś społeczności lokalnej, w rodzinie, czy w miejscu pracy, czy w szkole, powoduje, że właśnie obserwatorzy zachowują się w taki sposób często niepożądany. Przy czym warto podkreślić, że taka postawa na przykład litości, takiego litowania się, pozornie przecież skoncentrowana na pomaganiu, też nie jest postawą, której osoby z niepełnosprawnością chciałyby doświadczać. Ponieważ tutaj też jest nierównowaga, jest też jakieś takie obniżanie wartości tej osoby, której się de facto chciałoby pomóc w jakiś sposób i jest jej szkoda na przykład, ale tutaj jest to obniżanie tej wartości i pielęgnowanie w sobie takiej postawy w kontakcie z ludźmi nie jest wskazane, ponieważ w rzeczywistości jest to pielęgnowanie tej własnej wyższości, zaspokajanie raczej własnych potrzeb, czy potrzeby uznania, potrzeby poczucia własnej wartości. To nie tędy droga.
Tak, ale warto też podkreślić, że te osoby, które tak mówią, na przykład, że nam współczują, one nie chcą też źle, prawda? Bo to po prostu chyba nie wiedzą, co powiedzieć w danej sytuacji. I myślę, że to też chyba z tego wynika.
No, problemem jest właśnie brak wiedzy, brak przetrenowania pewnych tutaj umiejętności.
Jako mama osoby z niepełnosprawnością osobiście często stykam się z nadmiernym obserwowaniem czy śmianiem się, nawet z obraźliwymi komentarzami ze strony młodych ludzi w stosunku do mojego syna. Natomiast od osób dorosłych był taki okres, że słyszałam, że one to by bardzo szybko nauczyło mojego syna odpowiedniego zachowania, czym wzbudzają u nas właśnie rodziców takie poczucie nieudolności wychowawczej. Mój syn ma autyzm i jego zachowanie rzeczywiście powoduje właściwie niezrozumienie. Jak opiekun osoby z niepełnosprawnością może w takich sytuacjach zareagować?
W takich sytuacjach może troszeczkę pomóc taka postawa asertywna, czyli dbanie o własne potrzeby, wyrażanie własnych emocji w taki sposób nie naruszający praw czy granic innych osób, ale też w sposób nie naruszający własnych granic. Mówienie wprost o swoich potrzebach, bez agresji, ale też bez poniżania siebie czy bez takiej nadmiernej uległości, to może być pomocne w takich sytuacjach społecznych, takich sytuacjach, kiedy spotykamy osoby w miejscach publicznych, których nie znamy.
Wczoraj na przykład miałam taką sytuację w sklepie, byłam ze swoim synem, i dwóch takich młodych chłopaków bardzo się śmiali z mojego syna. W pierwszym momencie po prostu mówię, dobra, dobra, nie będę wchodzić w dyskusję, jest dużo ludzi i tak dalej, ale czy dobrze zrobiłam? Bo może to był ten moment, że powinnam zareagować.
W takich sytuacjach pomaga, myślę, bycie empatycznym. Zrozumienie w ogóle sposobu myślenia, czy doświadczeń tej drugiej strony. Młodzież, dzieci mają prawo jeszcze nie wszystko rozumieć, mają prawo nie wiedzieć, ale też mają czasami, no zdarza się, że się zachowują w taki sposób właśnie niepożądany. O ile nie robią komuś bezpośrednio krzywdy, no to jest to jeszcze w jakiś sposób taki wytłumaczalny, zrozumiały, że być może trzeba trochę więcej czasu poświęcić na edukację, na jakieś przetrenowanie pewnych zachowań albo na wyjaśnienie sytuacji. Więc myślę, że takie empatyczne podejście też może pomóc, ponieważ no, ten doświadczający tej sytuacji, ta druga strona, ten właśnie obserwujący, podśmiechujący się, komentujący, na przykład nastolatek, no, znajduje się w takiej sytuacji, która nie jest dla niego jasna czasami. On jej nie potrafi zaklasyfikować w żaden sposób lub z powodu tej swojej niewiedzy klasyfikuje ją błędnie. No, niektórzy rodzice w takich sytuacjach decydują się właśnie czasami tak ujawnić trochę. Na przykład mówią, moje dziecko ma autyzm. I to czasami wystarcza. Ogólnie mamy dosyć wysoki poziom jakby już wiedzy, takiej może powierzchownej dosyć, ale czym jest autyzm. Jeżeli taka osoba wie, jeżeli odbiorca wie, czym jest autyzm, to czasami pomaga. Jeżeli nie wie, ale jest w stanie zrozumieć, że osoba, która inny sposób odbiera bodźce, inaczej czuje, na przykład nie rozumie mowy czasami, że nie jest w stanie sprostać tym normom społecznym w kwestii zachowania na przykład w autobusie, to jest szansa, że podanie takiej informacji będzie wartościowa dla wszystkich, tak? Bo dojdzie do zrozumienia. Oczywiście nie każdy musi zawsze informować, ujawniać, czy naruszać własne prawo do prywatności zawsze i wszędzie. Być gotowym, żeby opowiadać o schorzeniach, tak? O chorobach, o jakichś trudnościach. Ale zawsze też warto, myślę, mieć na uwadze, że ta sytuacja może być po prostu niezrozumiała dla innych osób. Mogą ją inaczej interpretować i wówczas jakby trochę też inaczej się samemu podchodzi i może mniejsze cierpienie wtedy to powoduje, trochę łatwiej jakby się to znosi, czyli coś, na co nie mamy wpływu, łatwiej jest po prostu przyjąć, że tak jest, że ktoś interpretuje to inaczej. Mhm. I tak jakby trochę nie bierze się wtedy tak bardzo tego do siebie.
Tak, często starszym osobom to rzeczywiście mówię, tak, że to jest autyzm i dziecko się dlatego tak zachowuje.
Tutaj to zadanie edukowania społeczeństwa w tym zakresie, to trzeba to jakby głośno powiedzieć, że jest to rola przede wszystkim instytucji, które się edukacją zajmują w sposób profesjonalny, ale też rola rodziny, rola społeczności lokalnej. To są te zadania, które należy podejmować w wielu aspektach i to nie może być tak, że ten ciężar informowania, edukowania jest gdzieś tam na tych rodzicach, którzy na przykład opiekują się osobami z niepełnosprawnościami, czy na samych niepełnosprawnych. Chociaż sami niepełnosprawni dużo w tej kwestii, myślę, robią. Pojawiają się różne ciekawe strony takie w mediach społecznościowych, gdzie te publikacje tego życia, zmagań, codziennego funkcjonowania, potrzeb są bardzo, bardzo wartościowe dla, myślę, dla wszystkich. No na przykład zdarzają się takie sytuacje, gdy małe dziecko w kolejce przy kasie zadaje pytania na głos, na przykład pyta rodzica bezpośrednio przy tej osobie z niepełnosprawnością, a dlaczego ktoś tak wygląda, albo dlaczego się tak zachowuje. No na przykład w zespole Downa ta dysmorfia jest charakterystyczna. Tak. Małe dzieci zwracają uwagę na odmienny wygląd, już nawet takie dzieci w wieku przedszkolnym doskonale się orientują. Pytają o to po prostu i to może być krępujące dla tego pytanego rodzica, bo on wie, że musi szybko zareagować, nie wie jak to wyjaśnić, nie wie jak odpowiedzieć, żeby nie urazić też osoby z niepełnosprawnością, czy też jej opiekunów. No i pojawia się napięcie. I u rodzica osoby z niepełnosprawnością też może to wywoływać cierpienie, te pytania, w zależności od tego, jakie on znaczenie nadaje własnej sytuacji i niepełnosprawności swojego dziecka, czyli na ile jest ma przypracowane pewne kwestie.
Tak, to prawda, bo to też jakby rola na nas, rodziców, tak, że to też my musimy zaakceptować tą niepełnosprawność. Wówczas też inaczej się jakby o tym mówi, prawda, bo jeżeli czegoś nie mamy przepracowanego, to ciężko jest też jakby nam gdzieś mówić o tym po prostu, zwyczajnie, nie? Wszystkim, albo edukować w ogóle na ten temat, no to już
tak, i w takim wariancie optymistycznym takiej sytuacji byłoby pewnie tak, że ten pytany rodzic odpowiada zgodnie z prawdą, tak, że ta dziewczynka ma w komórkach swojego ciała taki dodatkowy fragment, który wpływa na jej wygląd, wpływa na funkcjonowanie i dziecko zwykle reaguje takim wspaniałym, wyzwalającym, aha, tak, i to mu wystarcza, jeszcze pewnie doda, a czy mogę ten batonik i po sprawie i jakby informacja jest, nie ma już napięcia i no ogólnie warto się kierować też tą zasadą, że udziela się tych odpowiedzi zgodnych z prawdą, prostych, też takich dostosowanych do wieku odbiorcy. Nie ma potrzeby robić wokół tego jakiegoś niepotrzebnego napięcia. napięcia, zamieszania.
Czasem nie mówić, nie patrz.
Tak, tak. I czasami się tak zdarza, że ten rodzic będzie sparaliżowany takim pytaniem. Może zareagować lękiem, może zareagować agresją, może nakrzyczeć na dziecko, że nie wolno tak pytać, albo nie wolno palcem pokazywać. I coś tam szeptać do dziecka, to też jest niezręczne dla wszystkich. A dodatkowo utrwala taki nieprawidłowy stosunek do osób z niepełnosprawnościami. Taki niepokój, napięcie. I to nie ułatwi dziecku w przyszłości adekwatnych reakcji w kontakcie z osobami z niepełnosprawnościami. Oczywiście dziecku wolno pytać. I teraz, no bywa, że po prostu odpowiada tak opiekun osoby z niepełnosprawnością. No i do dzieci warto kierować takie komunikaty, które pozwolą im dostrzec jakieś wspólne cechy z tą osobą z niepełnosprawnością. Czyli na przykład można powiedzieć: moja córeczka nie może mówić, krzyczy, no bo ją nudzą te zakupy, jest znudzona, chce wracać do domu, oglądać bajkę. I to pozwala odbiorcy zobaczyć tę osobę niepełnosprawnością, no z jednej strony inną, taką odmienną, ale też trochę podobną, taką bliższą, że o, na przykład o, lubi tę samą bajkę, co ja. Nie? I to już jest taka przestrzeń wspólna, co jest bardzo istotne w budowaniu takiego społeczeństwa, w którym my jesteśmy wszyscy
prawdziwej integracji
razem. I nawet inkluzji tego włączania.
Bo ludzie tak naprawdę właśnie, którzy nie mają styczności z osobami z niepełnosprawnością, często nie mają w ogóle pojęcia, jak reagować, co powiedzieć, no to zresztą to już było poruszane. Co można, czego lepiej nie robić, jak postępować właśnie w kontakcie z opiekunami osób z niepełnosprawnością?
Kształtowanie odpowiednich postaw społecznych wobec niepełnosprawności, świadomości społecznej, czy modyfikacja wzorców kulturowych jest celem psychoedukacji. Czyli psychoedukacja może być kierowana do dzieci, do młodzieży, do osób dorosłych, do wszystkich i jest bardzo ważnym elementem jakby w budowaniu tej świadomości też na temat niepełnosprawności. W stosunku do osób z niepełnosprawnościami najlepiej no, po prostu zachowywać się normalnie, naturalnie. Przede wszystkim warto nawiązywać komunikację, rozmawiać, umożliwiać dostęp też do wszelkich działań, które prowadzimy. Właśnie zgodnie z tym dominującym aktualnie paradygmatem inkluzji, włączania, dążymy do takiego sposobu patrzenia na świat, w którym uświadamiamy sobie obecność innych ludzi, ludzi, którzy mają odmienne potrzeby, mogą inaczej realizować zadania życiowe i cele. No i kierujmy się po prostu życzliwą akceptacją. Ja tak uważam, że jeśli chociaż jedna mama, która organizuje właśnie urodziny dla swojego przedszkolaka i po naszej rozmowie przygotuje swoje dziecko i zaprosi do tej sali zabaw również to jedno dziecko z autyzmem, czy z cukrzycą, czy z jakąkolwiek niepełnosprawnością ruchową, chorobą, odmienne kulturowo, językowo, to będzie to miało ogromną wartość.
Tak, to prawda. Powiem szczerze, że mój Franek nigdy nie był zaproszony na żadne urodziny, ale to może właśnie wynika jakby nie winie, tak, z rodziców, bo może to wynika po prostu zupełnie z niewiedzy albo po prostu było zwyczajnie ze strachu.
Tak, myślę, że to jest ważne, żeby właśnie mieć taki też, pewnie początkowo trochę będzie to wymagało jakiegoś przemyślenia sprawy.
Albo warto nawet z tym rodzicem, prawda, porozmawiać właśnie.
Jakie są potrzeby, bo najczęściej ludzie mówią, że się boją, że nie wiedzą, czy to będzie odpowiednie.
Tak.
Czy na przykład jedzenie będzie. No w związku z tym, że no, staramy się budować świat taki dostępny i dla wszystkich, no warto myśleć o tych innych też potrzebach i w jakimś zakresie starać się organizować to tak, aby każdy mógł skorzystać.
No właśnie, żyjemy w świecie norm. Niepełnosprawność jest, można powiedzieć, wyjątkowa, ale no, w tym negatywnym sensie. Wszędzie obowiązują standardy, reguły, które ustalają nam ogólne normy, które dotyczą praktycznie każdej dziedziny życia. Podświadomie dyskryminujemy osoby inaczej funkcjonujące, dlatego cały czas traktujemy osoby z niepełnosprawnością właśnie w kategorii inności. Jak taka osoba z niepełnosprawnością ma się w tym wszystkim odnaleźć? Jak zmienić nasze myślenie? Czy jest to w ogóle możliwe?
W filozofii, w socjologii czy w pedagogice specjalnej szeroko omawiane jest właśnie to pojęcie innego, pisane z wielkiej, czy też może raczej za profesorem Miotkiem, z dużej litery. Inny, czyli ktoś obcy, odmienny, nietożsamy, ktoś taki, z kim nie sposób się utożsamić z powodu niedostrzegania cech wspólnych. Natomiast przybliżenie tej inności dokonuje się w spotkaniu, właśnie w dialogu. Osoby z niepełnosprawnościami bywają postrzegane z perspektywy jednej dominującej, no bo takiej najbardziej widocznej cechy, czyli z perspektywy swojej niepełnosprawności. I w związku z tym łatwo podlegają dewaluacji, czyli łatwo obniżyć wartość całej osoby, jeśli jeśli się ją postrzega tylko z perspektywy jednej cechy, która nie jest idealna, która nie jest doskonała. I mało tego, osoby z niepełnosprawnościami same często też w swoich oczach dokonują takiej dewaluacji, koncentrując się na tej niepełnosprawności u siebie i zaniżają ocenę swoich możliwości.
No, czyli praca obu stron.
Tak. I też myślę, że to postrzeganie siebie czy ludzi wynika trochę z tego, jakie dominują na przykład modele niepełnosprawności, jak to funkcjonuje w społeczeństwie, jak ta niepełnosprawność jako taka jest postrzegana, rozumiana. I zgodnie z archaicznym już na szczęście tym medycznym modelem niepełnosprawności, to samo uszkodzenie ciała lub choroba jest równoznaczne z niepełnosprawnością. Natomiast w społecznym modelu niepełnosprawność jest już problemem z dziedziny polityki społecznej. To nie jest problem jednostki jako taki. To jest problem, który występuje, gdy pojawiają się bariery społeczne, gdy pojawia się wykluczenie. I zgodnie z tym podejściem, no, niepełnosprawność jest takim złożonym zbiorem stanów, z których wiele jest tworem środowiska po prostu społecznego. A środowisko można zmienić. Jeszcze tutaj można by było wspomnieć o tym modelu biopsychospołecznym, gdzie też istotne jest to, jak właśnie jednostka sama siebie postrzega i jakie ma możliwości funkcjonowania, takie bardziej holistyczne już ujęcie. Natomiast no, całe społeczeństwo jest odpowiedzialne za to, żeby tak przygotować infrastrukturę, tak przygotować instytucje, programy edukacyjne, aby osoby funkcjonujące na różne sposoby mogły uczestniczyć w tym życiu społecznym i aby mogły doświadczać w pełni siebie w relacji z otoczeniem. I no to są właśnie założenia inkluzji społecznej, też edukacji włączającej, jeśli mówimy o szkole. Nie chodzi wcale tylko o osoby z niepełnosprawnościami, bo chodzi o nas wszystkich. Mhm. Bo każdy z nas w różnych momentach życia, naprawdę w bardzo różnych momentach życia, ma różne potrzeby i pojawiają się czasami tak okresowo specjalne potrzeby. Czy to związane z poruszaniem się, z samodzielnością, z komunikacją. Stąd aktualnie takie szeroko zakrojone działania mające na celu zwiększenie dostępności.
Tego sobie właśnie życzę, żeby tak naprawdę cały czas patrzeć na społeczeństwo też, czyli niepełnosprawnych, ale też i osoby starsze, jakby brać to wszystko pod uwagę. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę oczywiście pomyślności, dużo sukcesów zawodowych, jak i tych osobistych.
Dziękuję bardzo.
Moim i Państwa gościem była doktor nauk społecznych pani Agata Hillman. A w podsumowaniu naszej rozmowy, no cóż, no nie bójmy się osób z niepełnosprawnością. Oni są takimi samymi ludźmi w pełni prawnymi i chcącymi żyć bezpiecznie razem z nami w naszym społeczeństwie. Pomóżmy im poprzez akceptację i nie traktujmy ich w kategorii inności. Stwórzmy im takie społeczeństwo i takie warunki, które pozwolą im być pełnoprawnymi obywatelami, a także w osobach z jakąkolwiek niepełnosprawnością najpierw po prostu dostrzeżmy człowieka. Jeśli masz kogoś w rodzinie znajomego z niepełnosprawnością, może znasz jakiegoś opiekuna osoby z niepełnosprawnością, zadzwoń, zapytaj, co u nich słychać. To czasami naprawdę wystarczy. A naszych słuchaczy zapraszam do kontaktu z Twoim radiem. Dzwońcie pod numer telefonu 512 80 240. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia.
Twoje radio. Tylko przeboje.